ponieważ sułtan pragnął przed wyprawą poczuć się w potędze i porachować swe siły, więc mieszkając wedle Dniestrowego Niżu ordy białogrodzkie i dalsze jeszcze dobruckie, pociągnęli z rozkazania padyszacha hen za Balkany. Za nimi poszli i karalaszowie multańscy, także kraj opustoszał jeszcze bardziej i można nim było ciągnąć tygodnie całe, nie będąc przez nikogo widzianym. Natomiast zbyt dobrze znał pan nowowiejskie obyczaje tatarskie, aby nie miał wiedzieć, że gdy czambuły przekroczą raz granicę Rzeczypospolitej, będą już iść ostrożnie, pilne dając baczenie na wszystkie strony. Tu zaś w swoim jeszcze kraju pójdą szeroką lawą, żadnych ostrożności nie zachowując. I istotnie tak było. Spotkanie śmierci wydawałoby się Tatarom prawdopodobniejsze niż spotkanie w głębi Bessarabii na samych tatarskich rubieżach wojsk tej Rzeczypospolitej, która ich nie miała dosyć na obronę własnych granic. Ufał więc pan Nowowiejski, że wyprawa jego naprzód zdumieje nieprzyjaciela, a zatem większe jeszcze pożytki przyniesie, niż się pan hetman spodziewał, powtórę, że dla Azji i Lipków zgubną stać się może. Łatwo było młodemu porucznikowi odgadnąć, iż Lipkowie i Czeremisy, jako znający wybornie Rzeczpospolitą, pójdą w przedniej straży i na tej pewności główną nadzieję zakładał. Wpaść niespodzianie i schwytać wrażego Azję, odbić może siostrę i Zosia, wyrwać je z niewoli, zemsty dokonać, potem samemu na wojnie zginąć. Oto było wszystko, czego jeszcze pragnęła rozdarta dusza Nowowiejskiego. Pod wpływem tych myśli i nadziei Nowowiejski otrząsnął się z martwoty i ożył. Pochód przez nieznane drogi, ciężkie trudy, szeroki powiew stepowy i niebezpieczeństwo zuchwałej wyprawy wzmocnili mu zdrowie i powrócili dawną siłę. Zagończyk począł brać w nim górę nad nieszczęśnikiem. Przedtem nie było w nim miejsca na nic innego, jak na wspominki mękę. Teraz musiał rozmyślać po całych dniach, jak nieprzyjaciela podejść i poszarpać. Przeszedłszy Dniestr, szli na ukos i w dół ku Prutowi, zapadając często dniem w lasach i oczeretach, nocą zaś czyniąc spieszne, a tajemnicze pochody. Kraj dziś jeszcze niezbyt osiadły, a wówczas zamieszkały przeważnie przez koczowników, po większej części był pusty. Bardzo rzadko napotykali pola kukurydzane, a przy nich osady. Idąc tajemnie, starali się unikać większych osad, ale zajeżdżali częstokroć śmiało do mniejszych, złożonych z jednej, dwóch, trzech lub nawet kilkunastu chat, wiedząc, że nikomu z mieszkańców nie przyjdzie na myśl biec przed nimi ku budziakowi ostrzegać tamtejszych Tatarów. Luśnia pilnował zresztą, aby się to nie stało. Lecz wkrótce i tej ostrożności zaniechał. Przekonał się bowiem, że ci nieliczni osadnicy, chociaż niby sułtańscy poddani, sami z trwogą oczekują nadejść wojsk sułtańskich, a powtórę, że nie mają żadnego pojęcia, co to za ludzie do nich przychodzą i cały oddział biorą za jakowychś karalaszów, którzy za innymi na rozkaz sułtana ciągną. Dostarczano też im bez oporu kukurydzowych placków, suszonego dareniu i suszonego bawolego mięsa. Każdy hutornik miał swe gromady owiec, bawolów i koni poukrywanych przy rzekach. Od czasu do czasu napotykali też bardzo liczne stada półzdziczałych bawolów, których pilnowało po kilkunastu pastuchów. Ci koczowali na stepie, w namiotach, pozostawali zaś na miejscu dopóty tylko, dopóki pasza znajdowała się w obfitości. Częstokroć byli nimi starzy Tatarowie. Nowowiejski otaczał owych czabańczyków z takimi ostrożnościami, jakby o czambuł chodziło. Otoczonych nie żywił, aby nie puścili rozgłosu hen ku budziakowi o jego pochodzie. Szczególnie Tatarów, wypytawszy ich naprzód o drogi, a raczej bezdroża, ścinać kazał bez miłosierdzia, tak aby noga nie uszła. Następnie brał ze stada tyle sztuk, ile mu było potrzeba i szedł dalej.